czytanie z księgi proroka Ezechiela. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy. Odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść, sięgała aż do bioder. I znów odmierzył jeszcze raz 1000 łokci. Był tam już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to woda do pływania, rzeka, której nie można było przejść. Potem rzekł do mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew, a on rzekł do mnie: woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Oto słowo Boże.
Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną. Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadały w otchłanie morza. Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, najświętszy przybytek Najwyższego. Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje. Bóg je wspomaga o świcie. Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi. Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną. Chwała Tobie, Królu wieków, chwała Tobie, Królu wieków. Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata. Daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli. Chwała Tobie, Królu wieków.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś przy owczej bramie była sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych i sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje nosze i chodź. Pytali więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Przyjdź, Duchu Święty, zapraszamy Cię teraz, abyś dotknął naszych serc, abyś je otworzył na Twoje słowo, abyś dał nam łaskę zrozumienia. Oddajemy Ci nasz umysł, nasz rozum, naszą wolę, nasze emocje, wszystko Ci oddajemy, Duchu Święty, i mów do nas. A Ty, Mario, nas chroń, niech żaden zły duch nie ma nad nami władzy ani mocy, abyśmy to wszystko przyjęli z wielką miłością i łaską. Usiądźmy sobie teraz. Słowa dzisiejszej Ewangelii są niesamowite. Na początku jest człowiek, który 38 lat choruje na swoją chorobę i nie ma imienia, czyli był pewien człowiek, który od 38 lat chorował na swoją chorobę. Czyli co to znaczy? Co to znaczy? Kto to jest tym pewnym człowiekiem? To jesteś ty, to jestem ja. Chorujesz na swoją chorobę, czyli każdy coś ma. Nie ma ludzi idealnych, każdy ma jakieś coś, co by się chciał pozbyć, co by chciał, żeby Jezus uzdrowił. I często tutaj ten człowiek, to jest ciekawe, Jezus zadaje mu dziwne pytanie: czy chcesz wyzdrowieć? Może się nam wydawać dziwne, no ale wyobraź sobie, że jesteś, masz rentę na przykład, nie musisz pracować, dobrze ci jest, bo na przykład jesteś na wózku inwalidzkim, nie? I kiedyby ci Jezus zaproponował uzdrowienie, no to wtedy tracisz rentę. Czy ci się to opłaca? No może ktoś by się zastanowił. Może nie. Dziwne pytanie Jezusa: czy chcesz wyzdrowieć? On oczywiście chciał, ale pokazał, że liczy na człowieka, liczy na ludzi. Nie mam człowieka, który by mi pomógł. Jezus wtedy mówi: bierz łoże i uciekaj. I został uzdrowiony. I co jest najlepsze? Myślę, że to dla nas taka zapowiedź pewnych rzeczy. Potem Jezus go odnalazł w świątyni i powiedział: nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Prawdopodobnie bardzo wielu z was, jeżeli poważnie potraktowaliście te rekolekcje, kiedy zrobiliście wczoraj ten rachunek sumienia, znaczy się nie wczoraj rachunek sumienia, tylko wczoraj to wybaczenie, o którym mówiłem, i dzisiaj zrobicie rachunek sumienia przed jutrzejszą spowiedzią, to prawdopodobnie bardzo wielu z was doświadczy zmiany życia, doświadczy mocy Jezusa. Tylko że jest bardzo ważna rzecz. Musisz wiedzieć, że o to chodzi, że Panu Jezusowi nie chodzi o to, żeby nam było lepiej i żebyśmy żyli tak samo. Chodzi o to, byśmy nie wracali do tych grzechów, które spowodowały właśnie to przekleństwo w moim życiu, w którym byłem. Był taki człowiek, który chorował, który miał rentę. Było mu bardzo fajnie, bo nie musiał pracować. I życie jego polegało na tym, że jadł chipsy i oglądał mecz. I pił piwo sobie, siedział sobie i to było jego takie rozrywkowe życie. I w pewnym momencie zachorował nagle ciężko na coś, nie wiem, wątrobę, jakieś tam mocne było, choroba. Lekarze powiedzieli: nic się nie da zrobić. Wszyscy powiedzieli: koniec, niestety, nic, już po tobie, chłopie. I wtedy przerażony poszedł jeszcze już w ostateczności, już do grupy charyzmatycznej, takiej, która posługuje modlitwą o uzdrowienie. Są takie grupy, modlitwą wstawienniczą, nie? No i tam byli ludzie, którzy mają poznanie i zadali mu. I kiedy się modlili, wtedy przyszło w Duchu Świętym, Duch Święty im zadał takie pytanie. Po co ci to uzdrowienie? Dokładnie. I ten w szoku. No głupie pytanie. Chyba nie ma głupszego pytania, po co ci jest potrzebne zdrowie. I wtedy przyszły dalszy ciąg. Czy po to, żebyś dalej siedział przed telewizorem, pił piwo i jadł chipsy? Do tego ci zdrowie nie jest potrzebne. Ty jesteś człowiekiem. Ty jesteś stworzony do tego, by być szczęśliwym, by uszczęśliwiać innych, by żyć pełnią życia. A siedzenie, wegetacja przed telewizorem to jest kpina z Pana Boga i z siebie samego. I wtedy zrozumiał. Wtedy powiedział tak, chcę. I chcę zmienić życie. I został uzdrowiony i zmienił życie. Dlatego, moi drodzy, myślę, że to jest dla nas takie ostrzeżenie przed tym, co może być jutro, ponieważ Pan Jezus na pewno da ci znać, że to wszystko ma sens. Ale przechodzimy teraz do kolejnego tematu, który mamy dzisiaj do poruszenia. Mówiliśmy sobie o przeszkodach. Pierwsza przeszkoda to brak wybaczenia. Powiedzieliśmy sobie, jak mamy wybaczyć, na czym to wybaczenie polega, komu mamy wybaczyć i mieliśmy to zrobić. Myślę, że wielu z was już zrobiło to i na pewno przeszło przez bardzo bolesną próbę, bo pewne sytuacje wróciły. Ale kiedy wybaczyliście wszystkim w imię Jezusa, sobie samemu i Panu Bogu, to doświadczyliście prawdopodobnie całkowitej radości, jakiej jeszcze nigdy w życiu nie miałeś. I może już dzisiaj cały dzień inaczej się czujesz. Może twoja noc, którą przespałeś, była inna niż wcześniej, bo już Boża łaska w tobie zaczyna działać. Dzisiaj mówimy o kolejnych przeszkodach, bardzo poważnych przeszkodach, które otwierają nas na złego ducha, a nawet na opętanie. Na zniewolenie, dręczenie bądź opętanie. Są to grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu. Kochani, najbardziej ciężkie grzechy, które my często w rachunku sumienia omijamy. Powiem kilka. Jest to bardzo powszechne tutaj w Polsce, tak zwane odczynianie uroków. Dziecko płacze, no to oczywiście jakaś pani, czy babcia, czy mama bierze wosk, przelewa, mówi jakieś słowa albo węgielki jakieś pali, a nawet są też takie, słyszałem, że się lizże dziecku oczy i coś tam się wypowiada, jakieś słowa. I co się wtedy dzieje? Dziecko przestaje płakać. I dlaczego ludzie to robią? Bo to zawsze działa. Zawsze. Ale już nie pytają jak i w jaki sposób. Otóż, moi drodzy, to jest pewien rytm. A rytm jest zawsze związany z duchem, z duchami. I wtedy, kiedy byliśmy mali, byliśmy niemowlakami, wtedy nas przeniesiono tu do kościoła, uroczyście wniesiono do środka, zrobiono znak krzyża na główce, potem ksiądz położył rękę, odmówił egzorcyzm pierwszy, później było wyznanie wiary, polanie główki wodą, potem namaszczenie świętym olejem, później była biała szata, zapalenie świecy i pewne słowa i czynności. I ten ryt spowodował, że w nas nastąpiła niesamowita zmiana. Zostaliśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego, napełnieni Duchem Świętym, otrzymaliśmy łaskę uświęcającą, początek łask uczynkowych. Po prostu staliśmy się dziećmi Bożymi, członkami Kościoła. Mnóstwo zmian w nas zaszło z powodu tego rytu. I teraz uwaga. Kiedy odczyniasz uroki, to robisz ryt. Też ryt, tylko że tu już nie jest Duch Święty, tylko zły duch. Czyli inaczej, prosisz złego ducha, aby on to dziecko uspokoił. I on to robi. Ty nie wiesz, że to robi zły duch, ale to nie jest ważne, że ty tego nie wiesz. Skoro zrobiłeś ryt, to znaczy, że on już działa. Owszem, dziecko jest spokojne, ale zły duch już ma władzę nad tym dzieckiem. I im więcej takiego czegoś było, tym więcej ma władzy. Na czym ta władza polega? Na tym, że to dziecko będzie żyło w przekleństwie, czyli będzie częściej chorować. Będą z nim problemy wychowawcze. Może mieć nawet autodestrukcję, może mieć autyzm, nie wiadomo co. Ponieważ on, ten zły duch już zyskał w ten sposób władzę nad dzieckiem. Co zrobić, jeżeli coś takiego miało miejsce? Nade mną, czy ty robiłeś nad kimś? Bardzo prosto. Wyrzec się tego i wyznać na spowiedzi. Tyle. Kolejna rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie, w 80-tych latach jeździł po Polsce taki pan Cliff Harris. On już nie żyje. Bardzo wielu ludzi uzdrawiał niby w Polsce. Wiecie, był w kościołach, przyjmował tam ludzi. Polegało to na tym, że kładł ręce na ludzi. Ci ludzie czuli, że jakiś prąd przez nich przepływa i nagle okazało się, że nastąpiła poprawa stanu zdrowia. Medycyna nie mogła poradzić, pan Harris poradził, no to wszyscy jeden drugiemu mówi, słuchaj, jedź do Harrisa, bo jest fajnie. Co się okazało? Po latach okazało się, kim on naprawdę jest. On leczył mocą duchów, on się sam do tego przyznał. Kiedy się ktoś w pobliżu modlił na różańcu, to po 5 minutach przestawał i wychodził. Nie mógł być najświętszy sakrament w tabernakulum, ponieważ jemu to przeszkadzało. Tak samo medaliki kazał ludziom ściągać. Jakie były skutki? Owszem, na jakiś czas się poprawiło, ale ludzie, pierwszy podstawowy skutek, który każdego dotykał, to był wstręt do modlitwy. Ktoś wcześniej lubiał się modlić i nagle przestawał się modlić w ogóle. A kiedy próbował się modlić na różańcu, to przychodziły straszliwe przekleństwa na Matkę Bożą, na Pana Jezusa, okropne. Potem najczęściej się sytuacja w rodzinie komplikowała, były kłótnie, nieporozumienia, rozwody, myśli samobójcze, samobójstwa. I dopiero po latach wyszło, co to jest naprawdę. I moi drodzy, jeżeli ktoś z nas brał udział w tego typu seansie, czy u pana Harrisa, czy u kogoś innego, kto leczy tak zwanymi bioprądami, to w tym momencie prawdopodobnie jest pod władzą złego ducha jego życie. I co trzeba zrobić? Dokładnie to samo. Wyrzec się tego i wyznać na spowiedzi. Mówi się, że ci ludzie leczą energią, że istnieje jakaś energia, energia bioprądy tak zwane, które gdzieś tam przepływają i niektórzy mają takie zdolności. Otóż, kochani, nie istnieją żadne bioprądy. Jeżeli istnieje jakieś oddziaływanie w świecie, to mówi o nim fizyka. Wiemy, jakie są oddziaływania, jest magnetyczne, leptonowe, hadronowe, elektromagnetyczne. Wiemy wszystko to. Kto się uczył fizyki, to wie. I każdy prąd, jeżeli jest jakieś promieniowanie, to jest urządzenie, które to zarejestruje. Jeżeli chcemy mieć pole magnetyczne, przynosimy urządzenie, pokażemy, jest. Taki poziom pola magnetycznego. Promieniowanie rentgenowskie bierzemy, jest oczywiście. Kochani, to, co się wtedy czuje, to nie jest żaden prąd, bioprądy. Kochani, to są duchy, to są byty osobowe, które tak oddziaływują. I jeżeli my, kapłani, modlimy się nad osobą opętaną i wyciągamy rękę i czujemy, że w momencie zbliżania się do tej osoby czujemy prąd, jakby przechodził przez rękę, to mamy natychmiast rękę cofnąć i przestać się modlić, bo ten zły duch może we mnie wtedy wejść. I księża egzorcyści, ale tylko egzorcyści, mogą przez stułę wtedy, nie bezpośrednio rękę nakładać, tylko przez stułę na tę osobę. Kochani, to nie są żadne prądy, to są duchy. I teraz właśnie, żebyśmy mieli jasność. Jeżeli coś takiego było, korzystaliśmy z tego typu terapii, trzeba się tego wyrzec i wyznać na spowiedzi, ponieważ zły duch ma władzę nad naszym życiem i koniec. On może nie być aktywny, on sobie siedzi cicho, on nam nie przeszkadza, ale kiedy będziesz chciał to wyznać na spowiedzi, to będziesz czuł, żeby tego nie robić. Będziesz różne rzeczy może robić, żebyś tego nie zrobił. Kolejna rzecz, moi drodzy, która Panu Bogu przeszkadza działanie w nas i bardzo go obraża, to wizyta u wróżki. Jak weźmiemy Stary Testament i zobaczymy, co Saul zrobił, bo tam poszedł do wróżki, do wywołującej duchy, to były straszne rzeczy, co się tam działy. Bóg powiedział wyraźnie, nie wolno tego robić, bo wróżenie jest rzeczą, to jest obrzydliwe dla Pana. Jest taki bardzo mądry naród, nazywa się Izrael. U nich nie ma salonów ezoterycznych, nie ma wróżek, a gdyby nawet złapano kogoś, że wróży komuś z ręki na ulicy, to idzie na 10 lat do więzienia. Ci ludzie wiedzą, jak bardzo to jest diabelskie. U mnie była kiedyś wróżka na modlitwę uwolnienia. I rozmawialiśmy sobie wcześniej przed tą modlitwą i ona mi powiedziała, proszę księdza, ja w żadne karty ani w żadną kulę patrzeć nie muszę, to jest tylko ściema. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi, jak ja go zobaczę, to ja w sekundę wiem wszystko na jego temat. Wszystko, całą przeszłość znam. I ja mogę godzinę mówić mu o jego życiu dokładnie, a on tylko będzie w szoku, skąd ona to wie. I bardzo często kobiety ulegają tej pokusie. I dlatego jakieś 95% osób opętane to są kobiety. Bo horoskopy, bo wróżki i takie inne rzeczy. I dlatego, moi drodzy, no właśnie, dlaczego to jest takim ciężkim grzechem? Dlaczego wróżenie, chodzenie do wróżki tak bardzo Pana Boga obraża? Bo Pan Bóg cały czas mówi do nas, słuchaj, ja Cię stworzyłem, ja Cię wymyśliłem. Ja Ci dałem rodziców, dałem Ci czas, w którym żyjesz, nie w XV wieku, tylko w XXI. I zaplanowałem każdą minutę Twojego życia, abyś był szczęśliwy i byś poszedł do nieba. I Ty mi tylko zaufaj i nie bój się. Ale skoro my nie wierzymy, to co? To będziemy szukać pomocy u wróżki. I w ten sposób wchodzimy w przekleństwo. Co zrobić, kiedy byliśmy u wróżki i chcemy uwolnić się od tego? Oczywiście wyrzec się, wyznać na spowiedzi i jeszcze my, kapłani, musimy taką modlitwę odmówić, aby odebrać władzę tej kobiecie nad naszym życiem. Bo w tym momencie ta osoba przejmuje władzę nad Twoim życiem, kiedy Ty u niej byłaś i korzystałaś z takich usług. Jutro o godzinie 18 tutaj, jak będzie msza święta i potem ta modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie, to będziemy się modlić. Dlatego bardzo proszę, jeżeli coś takiego miało miejsce, żeby to uwzględnić przy rachunku sumienia. Kolejna rzecz, kochani, to wiara w tak zwane zabobony. Że na przykład kobieta nie może położyć torebki na podłodze, bo jej uciekną pieniądze. Nie wolno witać się przez próg. To jest powszechne. Nie można omiatać kogoś, bo wtedy mu pieniądze uciekną. Co tam jeszcze? Różne są takie rzeczy, czego nie wolno robić. Takich rzeczy jest mnóstwo różnych. Skąd to się bierze? Z lęku. Bo mam coś, nie wiem, dom, pieniądze, pracę i boję się, że to stracę. I dlatego będę takie dziwactwa różne robił po prostu i w tym momencie będę dawał znać Panu Bogu, że ja w ogóle w Niego nie wierzę, no bo przecież nie wierzę Panu Bogu i to stracę. Moi drodzy, to bardzo Pana Boga obraża, bo wtedy tak naprawdę ja Mu nie ufam, ja się boję, bo ufam sobie. Bo we mnie jest przeświadczenie, że to nie Pan Bóg mi dał te pieniądze, tylko ja sam je zdobyłem i mogę je stracić. Kochani, to jest postawa strasznej niewiary. Albo na przykład wiązanie czerwonej wstążeczki, żeby ktoś na dziecko uroku nie rzucił. To jest przerażające. Wiąże się czerwoną wstążeczkę dziecku. Moi drodzy, to jest naprawdę ubliżające bardzo. Typowy okultyzm. To co w takim razie robić, żeby nikt dziecku nie zaszkodził? Znak krzyża na głowie. Jeżeli jesteś mamą, tatą, babcią, dziadkiem, bratem, siostrą, robisz znak krzyża, błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tyle. Albo położysz rękę na dziecku i powiesz, zamykam Cię w sercu Maryi. Maryjo, oddaję go Tobie. Amen. Nic więcej nie musisz. Żadnych wstążek. Kolejna rzecz to, kochani, pewne amulety, talizmany, czyli przedmioty, które mają mi przynosić szczęście. Typu podkowy, słoniki na szczęście, drzewka szczęścia, czy różne inne podobne rzeczy, łapacze snów, czy inne takie rzeczy. Co to znaczy? To znaczy, że nie wierzę Panu Bogu. To jest wyraz niewiary, że jestem po prostu człowiekiem niewierzącym. Zupełnie mam gdzieś to, co Pan Bóg mówi, że mówi, słuchaj, jesteś moim dzieckiem, wyryłem Cię na mych dłoniach. Czy może niewiasta zapomnieć o swoim dziecku, ta, która kocha syna swego, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Co to znaczy? Skoro Ty takie rzeczy robisz, to znaczy, że Ty w ogóle Pana Boga nie słuchasz, że lekceważysz Jego słowo. I to dla Niego jest wielki ból i wielkie cierpienie. I On się wycofuje. On się wycofuje, a wtedy Twoje życie programuje diabeł. I wtedy nie jesteś szczęśliwy, ponieważ Bóg się wycofuje. Ten, który ma władzę nad każdą chwilą twojego życia, się wycofuje, no bo ty sobie masz słonika swojego, masz swoją podkowę i czerwone wstążeczki i różne inne rzeczy. Kochani, to nie tylko, że obraża Pana Boga, ale też ośmiesza naszą wiarę w oczach ludzi niewierzących. No bo patrzą na nas niewierzący i być może ktoś chciałby przyjąć wiarę w Pana Jezusa, nie? Ale skoro widzisz, że my wierzymy w Pana Boga, ale też mamy słoniki na szczęście i podkowy i jeszcze coś, to zaraz, to jest jakiś cyrk, to ja w to nie wchodzę, bo to jest chore. Dlatego, moi drodzy, jeżeli coś takiego miało miejsce, to trzeba się po prostu tego wyrzec i wyznać na spowiedzi i zniszczyć to wszystko. wszystkie tego typu słoniki, drzewka szczęścia, podkowy, wszystko zniszczyć i nigdy więcej tego nie zrobić. Wtedy błogosławieństwo wróci. Bądź spokojny. Ale musisz to zrobić. Chociażby to cię kosztowało nie wiadomo ile. Dlatego, że wiara zawsze wymaga ofiar. Kolejna rzecz, moi drodzy, to literatura, którą czytamy z ciekawości. Na przykład słynna książka Harry Potter. Na pewno słyszeliście wiele kontrowersji na ten temat. Niektórzy uważają, że to przecież bajka, czego Kościół się czepia. Moi drodzy, w 2011 roku na Jasnej Górze było spotkanie księży egzorcystów z całego świata, bo co 2 lata na Jasną Górę przyjeżdżają wszyscy egzorcyści. I najwybitniejszy demonolog na świecie, akurat Polak, tak się składa, ksiądz doktor habilitowany, profesor doktor habilitowany Aleksander Posadzki, miał dla tych księży egzorcystów wykład na temat literatury ezoterycznej, między innymi Harry'ego Pottera. I pokazywał, na czym to polega. Polega to na tym, że to nie jest bajka wymyślona przez jakiegoś tam pisarza. To są praktyczne metody pokazane od A do Z, ściśle i szczegółowo, jak ludzie od setek lat przyzywali szatana, aby komuś zaszkodzić bądź zyskać jakąś korzyść. To się nazywa magia. I tam jest to bardzo dokładnie opisane. Bardzo dokładnie. I każdy z tych bohaterów ma swojego przedstawiciela historycznego. To nie jest żadna bajka. I teraz najwięcej dzieci opętanych jest właśnie z tego powodu, bo jeżeli dziecko małe, nawet 3-4-letnie, wczytuje się w to, zapragnie tego i zacznie te praktyki robić, to w tym momencie zaprasza się do siebie złego ducha i on zyskuje władzę nad jego ciałem i będzie go niszczył. To jest przerażające, jakbyście widzieli dziecko opętane, to chyba nie ma gorszej rzeczy. Ten ryk taki zwierzęcy. Po prostu to jest niemożliwe, że z dziecka takiego może się taki ryk wydobywać. Aż strach po prostu, mówię wam, szkoda mówić. Dlatego gdyby ktoś był zainteresowany, to ja poprosiłem księdza Aleksandra, aby dał mi prezentację z tego wykładu. I ją mam. I umieściłem ją na stronie. Na stronie mojej parafii, tam gdzie te materiały udostępniam. Parafia Olszanka, tam na dole jest zakładka Nowe Rybie. I jest taka prezentacja PPS pod tytułem Współczesna moda na wampiryzm. Jeżeli chcesz przeczytać akademicki wykład na temat literatury, między innymi Harry'ego Pottera, Pablo Coelho, takich książek jak Kod da Vinci czy Saga Zmierzch, możesz, dowiesz się tam wszystkiego. Na temat autorów i na temat, w jaki sposób podprowadzają ludzi pod opętanie. Wszystko dokładnie, w szczegółach. Gdybyś był zainteresowany, ale myślę, że będzie troszkę mało czasu, żeby to dzisiaj zrobić. Można sobie to będzie zrobić już po spowiedzi, abyśmy mieli jasność sytuacji. By ktoś nie myślał, że ja tutaj was straszę, czy cokolwiek robię. To mówi specjalista, który wie, o co chodzi, wie, co mówi i wie, co pisze. Na przykład, nie wiem, czy czytaliście albo oglądaliście film Kod da Vinci. Po co powstał ten film? Ten film nie powstał dla ludzi niewierzących. Ten film powstał dla ludzi wierzących, aby wzbudzić w nich ciekawość. Wiecie, o co ten Pana Jezusa posądzają. I teraz, jeżeli ty obejrzysz ten film, czy taki młody człowiek obejrzy film, który nigdy nie czytał Ewangelii, to kiedy przyjdzie sytuacja krytyczna, kiedy przyjdzie moment świadectwa wiary, to wzbudzi w nim wątpliwość. Czy rzeczywiście to było naprawdę? Ta książka ma jeden cel – wzbudzić wątpliwość. Zobaczcie, wy tu w kościele macie czysty przekaz wiary. I księża są przygotowani do tego, żeby wam dać czystą naukę Jezusa. Wyobraź sobie, że masz wodę. Super studnie. Idealna woda. Najczystsza na świecie. I po prostu cieszysz się, bo jesteś zdrowy. To ci zapewnia zdrowie i twoja rodzina. Wszystko jest super. I przychodzi sąsiad i mówi, słuchaj, wiesz co, ty masz taką dobrą wodę. Pozwól, że ja podłączę moje szambo do twojej studni, wiesz? To wtedy będziesz miał taką gorszą trochę wodę. Czy zgodziłbyś się na to? Nigdy. Ale kiedy przychodzą do nas świadkowie Jehowy, kiedy jest książka typu, powiedzmy, Kod da Vinci, to co? To my wpuszczamy oczywiście, jak najbardziej, bo przecież Moi drodzy, zastanówmy się dobrze, co my robimy. I w ten sposób, jeżeli wchodzimy w coś takiego, to otwieramy się na bardzo niebezpieczną rzeczywistość. Dlatego jeżeli były takie książki, mamy takie książki, trzeba to zniszczyć. I więcej tego nie czytać. Kolejna rzecz tutaj będziemy mieli. Są różne filmy, na przykład, które niosą pewne treści, albo jakaś muzyka, która niesie treści satanistyczne, na przykład zespół Led Zeppelin. To oni typowo pisali nawet w transie demonicznym różne piosenki. I gry komputerowe. Są różne rzeczy takie, które mogą nas wprowadzić w tę rzeczywistość. I dlatego, kochani, ja wam przygotowałem taką broszurkę. Tą broszurkę opracował ksiądz dr Przemysław Sawa. To jest ksiądz z diecezji bielsko-żywieckiej, który wykłada na Uniwersytecie Śląskim i jest egzorcystą tej diecezji. I on opracował 60 pytań dotyczących pierwszego przykazania Bożego. Człowiek, który jest w temacie. Ja, tam powinny być jeszcze te broszurki. Gdyby brakło, to możecie sobie skopiować czy skserować. Ewentualnie są też na stronie mojej, czyli Parafia Olszanka, zakładka Nowe Rybie. Jest to w PDF-ie. Więc można sobie w domu na drukarce wydrukować. Najlepiej na jednej kartce dwie strony, składamy na pół i mamy tą broszurkę. I kochani, to będzie wasze zadanie. Dzisiaj koniecznie. Ja wiem, że to dużo czasu wam zajmie, no ale trudno. To jest bardzo ważna rzecz. To już od ciebie zależy. Zdecydujesz się, no to oczywiście dobrze. Nie, no to już trudno, to już twoja sprawa. Dzisiaj, tak jak wczoraj mieliśmy zadanie wybaczyć, tak dzisiaj postawimy sobie krzyż, zapalimy świecę, weźmiemy sobie tą broszurkę i będziemy po kolei czytać pytania. Na przykład, czy zmagasz się ze złymi myślami o Bogu? No tak, no to wyrzekam się tego. Dobra, i zaznaczysz sobie, żeby wyznać na spowiedzi. Na przykład, czy w twojej rodzinie miało miejsce samobójstwo, zabójstwo, aborcja? No tak, wyrzekam się tego. Na tej zasadzie. Czy miałeś doświadczenie jakiejś obecności, która cię przeraziła? Mogło być tak, że na przykład obudziłeś się w nocy i czułeś, że coś koło ciebie stoi. Albo bałeś się otworzyć oczu, bo boisz, że taką przerażającą obecność poczułeś. No to jeżeli tak, no to też się tego wyrzekasz, nie? To są, moi drodzy, rzeczy. Jeżeli cokolwiek z tych rzeczy było, po prostu wyrzekamy się. Nie wchodzimy w analizę, bo szkoda czasu. Naprawdę mówię wam z własnego doświadczenia wszystko. Już w zasadzie z tych 60 pytań też miałem na modlitwie i naprawdę ludzie uwolnieni byli bardzo szczęśliwi. Dlatego warto zaufać, warto sobie tą broszurkę przeczytać i przygotować się do jutrzejszej spowiedzi świętej. I kochani, druga rzecz bardzo ważna, druga przeszkoda, o której muszę dzisiaj powiedzieć. Wiem, że długo mówię, ale to jest konieczne. To słowa, które wypowiadamy. My dużo mówimy słów. To są tysiące słów dziennie. A okazuje się, że nasze słowa mają moc. Tak jak Bóg stworzył świat przez słowo, nie? Rzekł i stało się, tak my jako stworzeni na obraz i podobieństwo Boże też mówimy i to się dzieje. I dlatego w Księdze Syracha w 28 rozdziale czytamy takie słowa. Uderzenie rózgi wywołuje sińce. Uderzenie języka łamie kości. Wielu padło od miecza, ale nie tylu, co od języka. Straszna jest śmierć, którą on sprawia. Szeol jest gorszy od niego. To są słowa z mądrości Syracha. A co powiedział Pan Jezus? Kochani, Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 12, wiersz 36, mamy takie słowa. Albowiem powiadam wam, z każdego niepotrzebnego słowa ludzie zdadzą sprawę w dzień sądu. I na podstawie swoich słów będziesz zbawiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony. Jeszcze raz powtórzę. Z każdego nieużytecznego słowa ludzie zdadzą sprawę w dzień sądu i na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony. A więc, moi drodzy, nasz język to rzecz bardzo odpowiedzialna. On działa. W jednej miejscowości chłopak poszedł z szóstej klasy do gimnazjum, do innej miejscowości, tam oczywiście zmiana środowiska, to już ludzie z różnych wiosek. Chłopaki go nie niszczyli bejsbolem, nie bili go, tylko mu dokuczali słowami. A że był wrażliwy, popełnił samobójstwo. Potem wszyscy oczywiście mówili, skąd, oni mu nic złego nie robili. Słowem można zabić, ale też słowem możesz uratować komuś życie. I dlatego, moi drodzy, dzisiaj powiemy sobie na temat słów. Bardzo mocne słowo dobre ratuje życie i jest błogosławieństwem. Słowo złe jest przekleństwem i po prostu niszczy komuś życie. Jeżeli ojciec w gniewie powie do swojego dziecka, jesteś do niczego, nic z ciebie nie będzie, to w tym momencie diabeł programuje temu dziecku życie i to dziecko rzeczywiście, i to się tak stanie. On będzie do niczego, nic się mu w życiu nie ułoży, będzie zawsze miał pecha i jego życie będzie wielką, tragiczną porażką. A nie dlatego, że on taki jest, tylko dlatego, że ciąży na nim przekleństwo ojca. Ojciec tego może w ogóle nie pamiętać, ponieważ powiedział, to by był pijany albo zły. Ale jeżeli tylko takie słowo padnie, zły duch to wykorzystuje z mocą wiążącą. I co w takiej sytuacji zrobić? Trzeba to odwołać i złamać moc tych słów. Podobnie matki do dziecka i tak dalej. I dlatego drugą rzeczą, którą dzisiaj zrobimy, to zastanowimy się, czy w naszym życiu nie ma przekleństwa. Bo być może to, że ci się nie udaje, to, że masz depresję, to, że wszystko jest nie tak w twoim życiu, jest spowodowane tym, że mama albo tata cię przeklinali. Czyli mówili ci, jesteś do niczego, jesteś beznadziejna, może nawet gorszych słów używali. Jeżeli ojciec powie dziecku na kół, wiecie o co chodzi, nie będę tu powtarzał, to niech się nie dziwi, że potem córka będzie taka. Będzie. I nie z powodu, że ona jest zła. Z powodu przekleństwa ojca. Do tego stopnia. Dlatego, moi drodzy, jeżeli coś takiego miało miejsce, to trzeba to odwołać. Jak najszybciej. A jeżeli ojciec nie żyje, no to trzeba mu wybaczyć. I my jutro na tej modlitwie będziemy się modlić o złamanie mocy przekleństw. Bo naprawdę przekleństwa mają wielką moc. Mam taką znajomą panią Jadwigę Choroszy, z którą głosiłem rekolekcję. Ona ma wiele charyzmatów, ponieważ od wielu lat działała w Odnowie w Duchu Świętym w Jeleniej Górze. I ona jeździ z ewangelizacją do najgorszego więzienia w Polsce. To jest więzienie w Strzelcach Opolskich. Tam są sami kryminaliści, recydywiści, mordercy. I kiedyś przyjeżdża, bo ona tam z chłopakami się spotyka, ewangelizuje ich, rozmawia. I ta modlitwa wstawiennicza jej daje im wielką radość. No więc ma umowę, ma pozwolenie, jeździ tam. No i raz przyjeżdża na portierni, a tam sensacja. Kleryk w więzieniu dostał dożywocie za podwójne morderstwo. No sensacja niesamowita. Okazało się, że na tym spotkaniu był. Potem chciał z nią rozmawiać. No i opowiedział jej swoją historię. Wyglądała ona tak. Jego mama wychowywała go sama. Nie wiadomo z jakiej przyczyny, ale sama. A on już od 5 lat miał takie wielkie pragnienie, że zostanie księdzem. I robił sobie z gazety ornaty, odprawiał msze, bawił się w to wszystko. A mama sukcesywnie, non-stop mówiła do niego, nigdy nie będziesz księdzem, ja na to nie pozwolę. Nigdy nie będziesz księdzem. I cały czas powtarzał ten chłopak. Co chwilę tylko taką wstawkę miał. Miałem być księdzem, jestem mordercą. Miałem być księdzem, jestem mordercą. Potem wstąpił do seminarium wbrew woli mamy, a mama nie zmieniła zdania, tylko cały czas to samo. Jeździła do seminarium, robiła wszystko, żeby go wyciągnąć stamtąd, on nie chciał. Nawet przełożeni zabronili jej przyjeżdżać do seminarium. No i w końcu on tego nie wytrzymał i po 5 roku zrezygnował. Ale nie wrócił do mamy, tylko pojechał do innego miasta. Tam miał pracę, ale po jakimś czasie praca się skończyła, więc znalazł koleżków, były narkotyki, alkohol. No i w końcu zaczął chodzić na włamania. I pewnego razu, jak poszedł na włamanie, opowiada, wyłamał drzwi, włamał się i wszedł do mieszkania i tam zobaczył 2 kobiety w wieku jego mamy. Jak je zobaczył, mówi, nie wie, co we mnie wstąpiło, wyrwałem nogę ze stołu i zatłukłem jedną i drugą, zmasakrował je. I kiedy je zabił, uświadomił sobie, co zrobił, wezwał policję. i dostał dożywocie. A teraz już nawet nie wiem, czy jest w więzieniu, bo wiem, że chyba wysiadł psychicznie, czy że jest w psychiatryku. Nie wytrzymał tego. Co zrobiły słowa mamy? Przecież gdyby to zaakceptowała i powiedziała: dobrze, synu, to może byłby wspaniałym kapłanem, świętym kapłanem i niejedną duszę by uratował od piekła. A tu co? Z powodu uporu i złej woli swojej matki jest podwójnym mordercą. Jak ona się czuje, nie wiem, ale myślę, że chyba zmieniła już zdanie. Dlatego, moi drodzy, musimy mieć tę świadomość, że ze słowami nie ma żartów. I musimy wiedzieć, jeżeli mówiliśmy źle, przeklinaliśmy, to trzeba to odwołać i prosić Jezusa, by złamał moc tych słów, bo one się dzieją. I kochani, jeszcze taka uwaga na koniec. Jeszcze jedna historia z mojego życia. Czy w sumie nie z mojego, ale mojej rodziny, bo moi przodkowie sprowadzili się jeszcze za austriackich czasów z Węgier. Kupili taką posiadłość pod Andrychowem. Taka wioseczka niedaleko Andrychowa. I tam kupili piękną posiadłość. Tam były sady, pola, no, mnóstwo, że naprawdę przepiękne to miejsce było. To było wiele, wiele hektarów. I kiedy przyjechali, była rodzina, która opuszczała to miejsce. I kiedy się spotkali, powiedzieli im tylko tyle: przeklinamy was i to miejsce i to wszystko, co tu jest. Życzymy wam wszystkiego, co najgorsze. I poszli. Co się potem okazało? To przekleństwo ciążyło przez wiele pokoleń. Wszystko szło nie tak. Nic się nie układało dobrze. I złe plony, i zwierzęta się nie chowały. Jeżeli ktoś chciał się ożenić, to się mu nie udało. To ktoś się zabił, to wypadek. To jak Rosjanie byli w czasie wojny, zostawili za doniczką granat odbezpieczony. Ktoś przesunął doniczkę, granat wybuchł, dwie osoby zginęły, jednej urwało rękę. Słuchajcie, i to trwało przez pokolenia. I dopiero w 2010 roku, kiedy byłem na tej sesji międzynarodowej dotyczącej modlitwy uwolnienia, słyszałem o tym. Pojechałem tam, porozmawiałem z wujkiem Bronkiem, który jeszcze wtedy żył, a on miał doskonałą pamięć i opowiedział całkowicie tę historię. I potem poszliśmy na to miejsce, tam w różne miejsca tych posiadłości i odmówiłem taką bardzo krótką modlitwę. Panie Jezu, w Twoje imię, władzą, którą otrzymałem od Ciebie w sakramencie kapłaństwa, łamię moc wszelkich przekleństw na tej ziemi i na ludziach, którzy tu mieszkali i mieszkają. I poszło. I widać wyraźnie zmianę. Już jest wszystko dobrze, już jest kolejne pokolenie. Pobudowali piękne domy, mają pracę, mają piękne, zdrowe dzieci. Naprawdę wszystko dobrze się układa. Moi drodzy, widzimy, taką moc ma przekleństwo. Nie tylko osób, ale też rzeczy. U mnie w parafii jest tak, że jak ktoś kupuje samochód, to od razu nawet nie czeka, żeby przyjechać do domu, tylko przyjeżdża na plebanię i prosi mnie, żebym ten samochód pobłogosławił, poświęcił. A ja jeszcze odmawiam specjalną modlitwę przecięcia więzów zła i uwolnienia od przekleństwa. Bo może ten samochód być przeklęty. Kiedy? Na przykład, jeżeli na nim ciąży jakaś nieuczciwość, czy ktoś został oszukany, to już na nim siedzi przekleństwo. To może być kombinowanie, to może być jakiś przekręt przez mechanika robiony, czy przez właściciela. Kolejna rzecz, jeżeli ten samochód służył do grzechu. Na przykład, nie wiem, woził do agencji towarzyskiej, czy narkotyki nim przewożono. Na tym ciąży przekleństwo. I co się może dziać? No, mogą być wypadki, może się psuć i różne inne rzeczy się mogą robić, tak. Także powiem wam, oprócz modlitwy poświęcenia jeszcze odmawiam właśnie taką modlitwę uwolnienia. Żeby po prostu, żeby ci ludzie, którzy go nabyli, nie byli dodatkowo obciążeni w ten sposób. Być może zastanów się, jak to było w twoim przypadku i u mnie się nie czeka do świętego Krzysztofa. Owszem, na świętego Krzysztofa też wszyscy święcimy samochody, ale jak tylko kupujemy nowe, bo może w mojej parafii tam niewiele osób ma nowe samochody. Zresztą wiadomo, że się nie opłaca kupować nowego samochodu teraz, a nigdy nie wiadomo, kto wcześniej tym jeździł i do czego to służyło. Także myślę, że was też zachęcam do tego, jeżeli coś takiego będziecie robić, zawsze przyjedźcie, czy to będzie quad, czy to będzie traktor, czy to będzie rower, czy motocykl, motocykl szczególnie. Proszę przyjechać do księdza Jurka, na pewno wam poświęci. Moi drodzy, to tyle, co chciałem powiedzieć, więc jeszcze raz przypomnę, co mamy do zrobienia, jakie mamy zadanie. Pierwsze zadanie, które mamy, wziąć tą broszurkę. Jeżeli coś z tego było, wyrzec się i jutro wyznać na spowiedzi. I druga rzecz, bardzo ważna. Jeżeli przeklinałeś kogoś, złorzeczyłeś, musisz to odwołać i poprosić Pana Boga o złamanie mocy tych słów. Jeżeli tata cię przeklinał i jeszcze żyje, poproś go, tato, proszę cię, odwołaj te słowa, które mówiłeś na mnie. Mamo, proszę cię, odwołaj te słowa. Ale może być tak, że mama ma demencję, czy tata ma demencję i nie idzie się z nim dogadać. To w takim razie mu wybacz i Pan Bóg sobie z tym poradzi. Nie bój się. Najważniejsze, żebyś ty odwołał słowa przekleństw i złorzeczeń i wybaczył tym ludziom, którzy tobie złorzeczyli. A wtedy Pan Bóg będzie miał wolną rękę. Kochani, to tyle. Resztę macie zrobić jutro. Na spowiedzi świętej. Być może to będzie spowiedź pierwsza prawdziwa w twoim życiu. I zobaczysz, co to znaczy się dobrze wyspowiadać. Zobaczysz, co to znaczy doświadczyć nowego stworzenia, kiedy oddasz wszystko Jezusowi i staniesz się naprawdę świętym. Jak się jutro dobrze wyspowiadasz, to będziesz tak samo święty jak Jan Paweł II. Tak samo święty jak siostra Faustyna. Dokładnie tak samo. I będziesz się cieszył tym, że Jezus cię uzdrowi, że Jezus da ci pokój i radość. Tylko bardzo ważna rzecz, to co słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Chodzi o to, żebyśmy też podjęli postawę zmiany życia. Żebyśmy żyli w łasce. Żebyśmy w każdą niedzielę byli do Komunii Świętej. To wtedy ten Duch Święty będzie jeszcze więcej dawał nam radości. Jeszcze więcej pokoju. Jeszcze więcej miłości. I niech tak się stanie. Amen.